Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Od początku twojego życia, w każdy dzień i w każdą noc, Bóg jest z tobą i dla ciebie wciąż otwiera serce swe.
Papież zachęcił wiernych do odnowienia nabożeństwa do serca Jezusowego. W Neapolu beatyfikowano siostrę Marię Józefinę od Jezusa Ukrzyżowanego. W Warszawie odbyły się pierwsze obchody Dnia Dziękczynienia. To aktualności dnia, o których mówić będziemy już za chwilę. Następnie audycja Święte Tygodnia przypomni, kim był Karol Lwanga. Na magazyn w pierwszym dniu czerwca zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Serce Jezusa to symbol wiary, który w prosty i autentyczny sposób wyraża dobrą nowinę miłości, reasumując tajemnicę wcielenia i odkupienia. Benedykt XVI przypomniał o tym, spotykając się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Zauważył, że obchodzona w ubiegły piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa była trzecim i ostatnim świętem po okresie wielkanocnym. Poprzedziły je uroczystości Trójcy Przenajświętszej i Bożego Ciała.
To następowanie po sobie tych świąt każe myśleć o ruchu w kierunku centrum, o ruchu ducha, którym kieruje sam Bóg. Z nieskończonego horyzontu swojej miłości bowiem Bóg zechciał wejść w granice historii i kondycji ludzkiej, przyjął ciało i serce, tak że my możemy kontemplować i spotykać nieskończonego w skończoności, tajemnicę niewidzialną i niewypowiedzianą w ludzkim sercu Jezusa Nazarejczyka.
Papież nawiązał do swej pierwszej encykliki poświęconej tematycznie miłości. Jej punktem wyjścia było właśnie spojrzenie skierowane na przebity bok Chrystusa. To centrum wiary jest równocześnie źródłem nadziei, w której zostaliśmy zbawieni. Nadzieja zaś była przedmiotem drugiej z papieskich encyklik, przypomniał Benedykt XVI.
Każda osoba potrzebuje jakiegoś centrum swojego życia, źródła prawdy i dobra, z którego można zaczerpnąć, stając w obliczu różnych sytuacji i codziennego trudu. Każdy z nas, gdy zatrzymuje się w ciszy, potrzebuje odczuwać nie tylko bicie własnego serca, ale bardziej w głębi obecność godną zaufania, zauważalną zmysłem wiary i jednocześnie bardzo realną, obecność Chrystusa, serca świata. Zachęcam zatem każdego, by odnowił w miesiącu czerwcu swoje własne nabożeństwo do serca Chrystusa, doceniając także codzienny akt ofiarowania i pamiętając o intencjach, jakie przedstawiam całemu Kościołowi.
Opiece Matki Bożej papież zawierzył ludność Chin i Birmy przeżywającą tragiczne skutki klęsk żywiołowych. Modlił się za wszystkich dotkniętych bólem, chorobą oraz materialnymi i duchowymi formami biedy, które znaczą drogi ludzkości.
Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Kończy się Mariny Maj. Rozpoczyna się czerwiec, w którym czcimy pełni miłości serce Jezusa. Módlmy się, abyśmy doznając tej Bożej miłości z radością odpowiadali na nią gorącym sercem ciechwami miłosierdzia wobec braci. Niech wam Bóg błogosławi.
Matka, siostra, przyjaciółka, która mimo życia klauzurowego była blisko najbardziej potrzebujących. Tak wyniesioną do chwały ołtarzy siostrę Marię Józefinę od Jezusa Ukrzyżowanego wspominają mieszkańcy Neapolu. Włoska karmelitanka spędziła w tym mieście całe swoje życie. Dziś w tamtejszej katedrze została wpisana w poczet błogosławionych. Uroczystości w imieniu Benedykta XVI przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał José Sereiva Martins.
Ksiądz Luigi Borriello, postulator w procesie beatyfikacyjnym siostry Marii Józefiny, podkreśla, że jest ona przykładem całkowitego utożsamienia się z krzyżem Chrystusa i bezgranicznego oddania dla innych.
Współczesny świat odrzuca cierpienie, nie chce zrozumieć jego sensu. Maria Józefina może wydać się nam więc anachroniczna, trwa przy ludziach odrzuconych, opuszczonych, ostatnich. Dodaje im otuchy i przywraca nadzieję. Na tym polega jej aktualność. utożsamia w sobie całe zło i cierpienie świata. Jej życie to przecież niekończący się łańcuch cierpień. Wiele lat spędziła na wózku inwalidzkim. To nie jest los, który każdy z nas jest w stanie zaakceptować. Ona przyjmuje wolę Boga i w ten sposób przynosi nam przesłanie nadziei.
Józefina Catanea urodziła się w 1894 roku w rodzinie szlacheckiej. Wyróżniała się szczególną pobożnością i hojnością wobec bliźnich. Mając 22 lata wstąpiła do zakonu karmelitańskiego w klasztorze w Neapolu w dzielnicy Ponti Rossi. Spędziła w nim całe życie, przybierając imię Marii Józefiny od Jezusa Ukrzyżowanego. Jeszcze jako nastolatka poważnie chorowała na anginę, gruźlicę kości i zapalenie rdzenia kręgowego. Po 10 latach cierpień cudownie została uzdrowiona w czasie modlitwy przy relikwiach świętego Franciszka Ksawerego. Był to punkt zwrotny w jej życiu. Bez reszty poświęciła się potrzebującym i najbardziej opuszczonym, otwierając dla nich podwoje klasztoru. Z upływem czasu dotknęły ją kolejne choroby, które sprawiły, że większość życia spędziła na wózku inwalidzkim. Przeżywane cierpienia nazywała wspaniałym darem Boga. Zmarła w 1948 roku jako przeorysza klasztoru. Jeszcze tego samego roku rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny.
Dzięki Ci, Boże, za wszystkie łaski, którymi nieustannie mnie obsypujesz, które mi świecą jak słońca blaski.
W Warszawie odbyły się uroczystości związane z obchodzonym po raz pierwszy Dniem Dziękczynienia. Jego idea nawiązuje do budowy świątyni Opatrzności Bożej jako wotum narodu za wolną Polskę, za Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Obchody Dnia Dziękczynienia w stolicy rozpoczęły się już wczoraj na Placu Teatralnym, gdzie wyrosło Miasto Miłosierdzia. Była to okazja do zaprezentowania działalności ponad 60 organizacji dobroczynnych i charytatywnych. Pomysłodawcą festynu było Centrum Myśli Jana Pawła II, mówi jego dyrektor Piotr Dardziński.
Ludzie interesują się tym, szukają takiej informacji. Tu można przyjść, spotkać, zobaczyć, zabawić się z tymi ludźmi, którzy pomagają i którzy otwierają się na dobre, a to otwarcie na dobre bardzo często oznacza też dobrą zabawę.
Dziś, już o 7 rano, grupa pielgrzymów wyruszyła z placu Piłsudskiego na pola Wilanowskie, gdzie przy powstającej świątyni Opatrzności Bożej odbyły się główne obchody Dnia Dziękczynienia. W czasie mszy świętej arcybiskup Kazimierz Nycz powiedział, że szczególnie należy dziś dziękować za dar wolności, za to, co wydarzyło się 4 czerwca 1989 roku.
Należy się wdzięczność, bo wierzymy, że Boża opatrzność, Bóg kochający nas, prowadził nasze dzieje, żeby te wszystkie decyzje, które powstały w ludzkim rozumie i w ludzkiej wolności, stały się dla dobra nas wszystkich.
Po homilii metropolita warszawski wypowiedział w imieniu całego narodu akt dziękczynienia Polski.
Boże, który już od ponad 1000 lat od chrztu chronisz Polskę i prowadzisz opatrznością Twoją, aby trwała mimo nieprzyjaciół i własnych słabości, a przez Jezusa Chrystusa dałeś nam Maryję jako Matkę i Królową.
Dziękuję Ci, Boże, opatrzności nasza.
Przez cały dzień na polach wilanowskich trwał okolicznościowy festyn. Odbywały się koncerty, otwarto miasteczko rekreacyjne dla dzieci. Wreszcie zobaczyć można było postępy prac przy budowie świątyni Opatrzności Bożej. Dzień Dziękczynienia był bowiem również dniem ogólnopolskiej zbiórki na budowę narodowego wotum. Dla Radia Watykańskiego, Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Święty Tygodnia.
Karol Lwanga.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
We wtorek, 3 czerwca, obchodzimy w kościele wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i towarzyszy. Reprezentują oni młody kościół tzw. Czarnej Afryki, czyli krajów na południe od Sahary, do których chrześcijaństwo dotarło stosunkowo późno. Do Ugandy, skąd pochodzili męczennicy, pierwsi misjonarze przybyli bowiem dopiero pod koniec XIX wieku za panowania króla Mutesa I. Bardzo szybko zyskali sobie przychylność króla, którego początkowo fascynowała nowa religia, kiedy jednak zrozumiał, że wraz z jej przyjęciem musiałby zrezygnować z wielożeństwa, wybrał islam dopuszczający poligamię, a misjonarzy zmusił do opuszczenia kraju. Pozostała w nim jednak grupa ochrzczonych przez misjonarzy Afrykańczyków. Po śmierci króla tron objął jego syn Mwanga I, który początkowo wydawał się być przychylny chrześcijaństwu. W krótkim czasie zmienił jednak swoje nastawienie, rozpoczynając prześladowanie o wiele gorsze niż za czasów jego ojca. Objęło ono ludzi wszystkich stanów. Ginęli ministrowie króla, ludzie prości, a nawet dzieci. Pośród męczenników za wiarę szczególną postawą wyróżniał się Karol Lwanga, przełożony dworzan w pałacu króla. Ochrzczony zaledwie kilka miesięcy wcześniej, stał się od razu gorliwym apostołem Chrystusa, nawracając wielu na chrześcijaństwo. Mimo młodego wieku zadziwiał wszystkich swoim męstwem w obliczu cierpienia. Inną wybitną postacią był Maciej Kalemba, sędzia i namiestnik w jednym z okręgów, powszechnie znany jako niezwykle dobry i sprawiedliwy człowiek, który dla Chrystusa pozyskał około 200 osób. Zamordowany został szczególnie bestialsko. Zachowały się akta jego męczeństwa. Czytamy w nich, że po aresztowaniu sędzia dziwił się, że przyjął on religię białych. Nie potrafił zrozumieć, jak opuścić mógł swoje żony. Więc gotujesz sobie jedzenie sam? Pytał. Aresztowaliście mnie z powodu mojej wiary, czy dlatego, że jestem chudy? Odpowiedział. Aresztowaliśmy ciebie, ponieważ należysz do tych, którzy zadawalają się jedną kobietą i namawiają innych, aby zachowywali się równie głupio. Za chwilę obetniemy ci ręce i nogi, a zdartą skórę będziemy palić na twoich oczach. Zobaczymy, czy twój Bóg zdoła cię ocalić. Ocali mnie na pewno, ale ty tego nie zobaczysz. Bóg weźmie moją duszę, tobie pozostawi ciało. Wyrok wykonano. Z obciętymi kończynami wrzucono go w sitowie, w nadziei, że wyprze się jednak swojej wiary. Cierpiał jeszcze przez 3 długie dni, prosząc przechodniów jedynie o łyk wody. Ci odwracali się i uciekali, przerażeni straszliwym widokiem. Z homilii papieża Pawła VI w dniu kanonizacji męczenników z Ugandy. Któż mógłby przypuścić, iż do przejmujących akt męczenników afrykańskich z pierwszych wieków zostaną w naszej epoce dołączone opisy wydarzeń nie mniej chwalebnych i wspaniałych? Któż mógłby przewidzieć, iż do niezapomnianych postaci Cypriana, Felicyty, Perpetuły dodamy pewnego dnia tak bardzo nam drogich Karola Lwangę, Macieja Kalembę oraz ich towarzyszy? Oto ci męczennicy afrykańscy stanowią początek nowej epoki. Oby nie zwróciła się ku prześladowaniu i konfliktom religijnym, ale ku chrześcijańskiej i społecznej odnowie. Oby byli oni ostatnimi, skoro tak wspaniała i cenna była ich ofiara. To 20 lat po męczeńskiej śmierci Karola Lwangi i towarzyszy, życzenie papieża Pawła VI ciągle niestety czeka jeszcze na spełnienie. Kilka lat temu Jan Paweł II w adhortacji Ecclesia in Africa porównał ten kontynent do owego człowieka, który schodząc z Jerycha do Jerozolimy wpadł w ręce zbójców. Ci obdarli go, zadali mu rany i porzucili na wpół umarłego. Afryka, pisze papież, to kontynent, gdzie niezliczone ludzkie istoty, mężczyźni i kobiety, dzieci i młodzi leżą jak gdyby porzucone przy drodze, chore, poranione, bezsilne, odepchnięte i opuszczone. Ludzie ci pilnie potrzebują dobrych Samarytan, którzy pośpieszą im z pomocą. Przez wiele lat różne reżimy polityczne dotkliwie gnębiły Afrykanów i osłabiły ich zdolność reagowania. Zraniony człowiek musi teraz odzyskać swoje człowieczeństwo. Synowie i córki Afryki potrzebują wyrozumiałego wsparcia i opieki duszpasterskiej. Trzeba im pomóc w zebraniu sił. Czy współcześni chrześcijanie, martwiący się często podwyżką cen benzyny lub tym, gdzie spędzić Sylwestra, chcą pomóc Afryce zebrać siły? Czy leży im na sercu los afrykańskich braci w wierze? Jeden z kapłanów pracujących na Zanzibarze, afrykańskiej wyspie należącej do Tanzanii, opowiadał ze smutkiem o stale zmniejszającej się liczbie chrześcijan. Niestety, przechodzą oni na islam. Czym pociąga ich ta religia? Zadał mu ktoś pytanie. Pociąga? Są do tego zmuszeni. Ktoś, kto ma 8, 10 dzieci i przez kilka lat słyszy od pracodawców, że praca jest, ale tylko dla muzułmanów, poddaje się niestety po pewnym czasie. A chrześcijanie, którzy przyjeżdżają z Europy, nie ustępował pytający, wszak wasza wyspa jest ulubionym miejscem wypoczynku dla setek tysięcy Włochów, Niemców, Holendrów. Czy nie mogliby im pomóc? Próbowaliśmy ich zainteresować naszą sytuacją. W niedzielę z młodzieżą jeździliśmy po hotelach, organizowaliśmy msze święte, spotkania. Przychodziło zaledwie kilka osób. Nie zwracało nam się nawet za benzynę. Oni byli przecież na wakacjach. Nie chcieli słuchać o naszych problemach. Szkoda, bo za 2 euro, które wydają w hotelu na kawę, mogliby zapewnić dzienne utrzymanie jednej wielodzietnej chrześcijańskiej rodzinie. Apostoł narodów święty Paweł w liście do Galatów przestrzegał: nie łudźcie się, Bóg nie pozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto sieje w swoim ciele jako plon ciała, zbierze zagładę. Kto sieje w duchu jako plon ducha, zbierze życie wieczne. W czynieniu dobra więc nie ustawajmy, bo gdy nadejdzie pora, będziemy zbierać plony. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze. Boże, Ty sprawiłeś, że krew męczenników stała się nasieniem chrześcijan. Daj, aby rola Twojego Kościoła, zroszona krwią świętych Karola Lwangi i jego towarzyszy, przyniosła obfite plony. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.